Tak jest, proszę Państwa, to już taka nasza poniedziałkowa tradycja spotkania z podlaskimi policjantami, ale nie tylko, a przede wszystkim z dzielnicowymi. Z tymi ludźmi najbardziej się lubimy spotykać w poniedziałki o 10:10. Dziś naszymi gośćmi w studiu są aspirant Grzegorz Kruszewski z Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem, pracujący na posterunku policji w Ciechanowcu i starszy dzielnicowy gminy Ciechanowiec. To wszystko strasznie skomplikowane, panie dzielnicowy.
Witam serdecznie.
A pan się czuje jako starszy dzielnicowy już?
Absolutnie.
Tak?
Jeśli chodzi
absolutnie
o starszy.
Tak, absolutnie nie.
Absolutnie nie. Czuję się jeszcze młody duchem. Także myślę, że kilka lat jeszcze jestem w stanie powalczyć w tej firmie.
No to, to takich ludzi nam trzeba. Takich ludzi nam trzeba. Proszę powiedzieć, a pan właśnie długo już walczy w tej firmie?
Zaczął mi się 15 rok służby. W sumie.
Szanujemy. Bardzo szanujemy. A jest pan dzielnicowym od jak dawna?
Od 4 lat. Mhm. To jest piąty mój rok.
Porównanie już jest. Coś można wyciągnąć z tych 15 lat. 5 lat bycia dzielnicowym, 10 lat bycia w innych
oddziałach.
Gdzie jest spokojniej?
Gdzie jest spokojniej? Generalnie to trudne pytanie, no bo w każdej formacji naszej służby może być różnie. Są chwile, gdzie dość groźnie jest, czasami dość zabawnie. I w zasadzie nie jest niebezpiecznie. Nigdy nie wiadomo, co nas może spotkać każdego dnia na służbie. Także to nie dość łatwe jest pytanie akurat dla mnie.
Trochę jest zastanawiające to, że powiedział pan, że nie jest niebezpiecznie. Dobrze odczytuję intencje?
Tak, bo nie zawsze jest. Nie wszystko, co się dzieje, z czym mamy do czynienia, musi być zaraz niebezpieczne. Są też sytuacje takie, gdzie sprawiają nam ogromną przyjemność.
Mhm. O tym wszystkim sobie za chwilę porozmawiamy, bo chciałbym też przywitać resztę gości w naszym studiu. Jest także z nami z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji aspirant Wojciech Kosikowski. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Okres świąteczno-noworoczny to był spokojny okres dla Wydziałów Prewencji, dla Wydziału Prewencji KWP.
W miarę spokojnie. Oczywiście gdzieś tam doszło do kilku wypadków, tak, i tego typu rzeczy, takich, co, że tak powiem, co weekend się wydarzają, natomiast nie było żadnych spektakularnych wydarzeń i w miarę bezpiecznie.
Wiemy, że podlascy strażacy kontrolują escape roomy. Czy podlaska policja też uczestniczy w takich kontrolach?
A powiem szczerze, że nie mam informacji na ten temat, tak, ale na pewno wszędzie tam, gdzie będzie nasza obecność wymagana, na pewno tam będziemy, tak? W tej chwili te kontrole bardziej są pod kątem zabezpieczeń przeciwpożarowych i tego typu rzeczy, tak? Nie tego, co stricte dotyka spraw policyjnych.
Jasne. Jest też z nami pani Magdalena Kozłowska z Podlaskiego Kuratorium Oświaty. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
A to oznacza, że skoro jest pani z kuratorium, to oznacza też, że porozmawiamy dziś nie tylko o pracy dzielnicowego, ale też o zaplanowaniu bezpiecznego wypoczynku podczas zbliżających się ferii zimowych, a to przecież za chwilę, tak pani Magdalena?
Tak, ferie zimowe rozpoczynają się w zasadzie 19 stycznia, potrwają do 3 lutego, czyli to rzeczywiście ostatni czas, żeby wybrać jakiś wypoczynek, oczywiście bezpieczny wypoczynek dla swoich dzieci.
Pani Magdo, proszę powiedzieć, jak to jest? Czy terminy ferii zimowych są odgórnie narzucane przez ministerstwo?
Tak, tak. Co roku jest ustalany kalendarz i to Ministerstwo Edukacji Narodowej wskazuje, w jakim terminie te ferie będą się odbywały. W tym roku jest troszeczkę inaczej, bo zwykle to był ostatni tydzień stycznia, pierwszy tydzień lutego, a troszeczkę wcześniej się zaczynają nam w tym roku.
No i w związku z tym tak sobie pomyślałem, że podlascy uczniowie powinni napisać jakieś listy z podziękowaniami do ministerstwa w związku z tym, że przed chwilą dosłownie zakończyły się okres ten świąteczno-noworoczny, kiedy było wolne. Teraz znowu mamy wolne, bo są święta prawosławne. No okej, jutro do szkoły, ale to 2 tygodnie i znowu 2 tygodnie wolnego. To tak to można żyć.
Ale może lepiej niech nie piszą, bo się okaże, że chcieliby na przykład, nie wiem, w 2 tygodniu lutego, a ministerstwo narzuciło, że to będzie...
Marzec.
Kto jak zasłużył, tak ma.
No właśnie. O, i tego się trzymajmy. Wracamy do pana dzielnicowego, bo ogromne doświadczenie na, w cudzysłowie, karku.
Dziękuję.
Że tak się wyrażę. Starszy dzielnicowy, 5 lat doświadczenia w tej pracy dzielnicowego. Gmina Ciechanowiec. Wydaje się, na pierwszy rzut oka, jak od razu tylko sobie myślę, gmina Ciechanowiec, że to bardzo spokojne miejsce. Czy to prawda?
Z reguły tak. Ludzie nie są tam zbyt uciążliwi i nie męczą mojej formacji, w zasadzie i mnie, ale tak jak w każdej pracy, no trzeba się do niej przyłożyć, no i pomagać ludziom, na ile to jest możliwe i na ile potrafimy.
Po 5 latach pracy jako dzielnicowy czuje pan już chemię ze swoimi mieszkańcami?
Wie co pan, to jest takie ciekawe pytanie. Nie wiem, czy można tak to określić, ale bardzo dużo ludzi znam, zwłaszcza ze swojej gminy. I kontakt oczywiście jest wtedy uproszczony, ułatwiony. Dysponuję jakimiś kontaktami telefonicznymi, mogę zadzwonić, zapytać, odwiedzić daną rodzinę, porozmawiać, niekoniecznie w sprawach służbowych, ogólnie, żeby tam ta więź między nami rosła. Także myślę, że jednak ta więź jakaś jest.
A dużo ma pan mieszkańców?
No nieco ponad 4000
osób, sporo. Ludzi. To sporo. Pytam o tę chemię, ponieważ bardzo często dzielnicowi, którzy przychodzą do tego studia, odwiedzają nasz program, mówią, że ważne jest, żeby nawiązać tę nić współpracy ze swoimi mieszkańcami. Pan myśli podobnie?
Oczywiście. Dobry kontakt ze społeczeństwem ułatwia wielokrotnie pracę, którą musimy wykonać. Zajmujemy się różnymi problemami ludzi, obywateli, na którym terenie pracujemy. Także dobry kontakt ułatwia w ogóle rozstrzyganie różnych problemów, pomaganie.
Z jakimi problemami zmaga się przede wszystkim gmina Ciechanowiec? Z pana perspektywy.
Z jakimi problemami? Myślę, że problemy są różne. Od możliwości rozgraniczenia odpowiednich tam działek, posesji, po jakieś żartobliwe sytuacje, gdzie ludzie myślą, że policja rozstrzygnie problem chociażby żartu schowania myszy do szklanki, które robi to mąż żonie, a w efekcie wychodzi, że to jest torebka po herbacie.
Także nie, no jak?
Poważnie, i tak bywa w tej pracy.
To proszę to jakoś tak naświetlić, jeżeli pan oczywiście może, bez podawania szczegółów.
Bez podawania szczegółów,
imion
oczywiście.
I nazwisk, oczywiście.
Mam taką zaprzyjaźnioną obywatelkę na swoim terenie. Myślę, że kontakt mamy dobry, zresztą bardzo często do mnie dzwoni, prosząc o różne spotkania i pomocy. Ale jest to kobieta, która jest już w podeszłym wieku, gdzieś tam problemy ze wzrokiem i sygnalizowała mi kiedyś na interwencji, że mąż taki dokucza, że wkłada jej mysz do szklanki, a w efekcie widząc tą szklankę jest torebka po herbacie. No i niestety do tej pory nie udało mi się wytłumaczyć jednak, że to była torebka.
Aczkolwiek, no, to jest niewytłumaczalne?
No, tej kobiecie nie, ale bardzo serdecznie z tego miejsca ją pozdrawiam.
Ale rzeczywiście.
Dużo pozytywnych chwil emocji ona wprowadza do mojego życia. Potrafię jej nawet dzwonić w chwili, kiedy jestem na wolnym od służby. Telefon służbowy zabieram do domu, żeby mieć kontakt ze swoimi obywatelami na gminie i służyć od razu informacją, jeżeli nie mogę przyjechać na interwencję, wytłumaczyć co i jak.
I tutaj zwracam się do pana aspiranta Wojtka Kosikowskiego z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku. To jest idealny dowód na to, że ludzie ufają policji. Nie mówię, że wszyscy, ale jest gdzieś się czasami zawiązują takie relacje. Ja nie chcę spekulować, że to są jakieś bliskie relacje. Nie, nie, absolutnie. Ale chodzi mi o to, że jest coś takiego, że po prostu ludzie czasem swoim dzielnicowym bardzo mocno ufają.
No i to jest, przede wszystkim jest to przykład idealnego dzielnicowego, tak? No bo zabieranie telefonu służbowego do domu nie jest wymogiem w tej służbie, tak? Telefon służbowy służy do kontaktu w godzinach pracy, tak? A już jeśli dzielnicowy zabiera ten telefon do domu, chcąc służyć swemu społeczeństwu, to naprawdę zasługuje na najwyższe słowa uznania. Co do chemii dzielnicowego, dzielnicowy jest szczęśliwym małżonkiem, więc dlatego te pana pytanie i jego odpowiedź była taka mocno
wymigująca
się, no dokładnie, okay. Tak? Jeśli chodzi o tą chemię, tak?
No to dobrze, no to chemię, chemia chemią, zostawmy chemię, bo wiadomo, na niektórych źle chemia działa, ale zastanawiam się, bo dlaczego pan to robi? Dlaczego pan zabiera telefon służbowy do domu? Przecież pan po godzinach pracy jest już po prostu panem Grzegorzem, a nie panem aspirantem.
Zgadza się, panie redaktorze, ale głównie chodzi o to, że nie chcę stracić tego dobrego kontaktu ze społeczeństwem. Poza tym nasze numery kontaktowe są dostępne na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji, jak również chociażby na kartce informacyjnej na drzwiach posterunku. I często się zdarza, że ludzie dzwonią pod każdy numer, nie mogą się dodzwonić i w kolejności, jak dochodzą do mnie, odbieram chociażby dla prostej informacji, że w tym dniu, załóżmy, nie pracuję i moi koledzy zakończyli służbę, że powinni o pomoc prosić w tym wypadku już Komendę Powiatową Policji w Wysokim Mazowieckim. Także zależy mi na tym, bo im sprawniej i wygodniej uda nam się przeprowadzić daną interwencję i udzielić odpowiedniej odpowiedzi, tym później mamy mniej problemów w codziennej pracy na co dzień.
Panie aspirancie, rozumiem odpowiedzialność służbową po 15 latach pracy. Takie zobowiązanie chyba trochę też do tego, żeby być blisko i dla ludzi. No ale mimo wszystko wracam do podstawy tego, co powiedziałem, że no i ma pan czas wolny, ma pan prawo po godzinach pracy nie odbierać tego
Oczywiście,
telefonu.
Choć wydaje mi się, że jeżeli poświęcę na rozmowę minutę, dwie, nigdy nie wiem, z jakim problemem i w jakiej sytuacji dana osoba do mnie się zwraca. A skoro ten numer jest ogólnie dostępny, no tak, myślę, że nie zaszkodzi, jeżeli na bieżąco, na świeżo udzielę informacji. Czasami ludzie zgłaszają się po takim telefonie, chcąc dalej, bym coś im pomógł przeprowadzić, załagodzić jakieś konflikty rodzinne. Czasami wystarczy im ta moja odpowiedź, ta moja rozmowa krótka przez telefon. I jest dobrze. Mhm.
Zastanawiam się, pan aspirant Kosiakowski jest koordynatorem dzielnicowych w województwie podlaskim. Czy to często się zdarza, że po godzinach pracy dzielnicowi mają przy sobie telefon służbowy i są do dyspozycji swoich mieszkańców i nie tylko swoich mieszkańców o każdej porze?
Tak jak powiedziałem wcześniej, zdarza się. Nie jest to w żaden sposób wymagane przez Komendę Wojewódzką Policji w Białymstoku. Tak, jeśli dzielnicowy ma chęć zabierać telefon, zabiera. Jeśli nie, pozostawia go wyłączony w miejscu pełnienia służby. Natomiast zdarza się i to jest bardzo fajne, bo kilka tygodni, no można powiedzieć kilka tygodni temu, podobna sytuacja była w powiecie bielsko-podlaskim, tak? Tam też do dzielnicowej zadzwoniła osoba, że też po godzinach służby, tak? Do dzielnicowej i tu o dziwo na prywatny numer dzielnicowej zadzwoniła osoba, że na przystanku widziała leżącego mężczyznę i wyglądał on jakby albo źle się poczuł, albo nietrzeźwy był, tak? Dzielnicowa odebrała telefon, oczywiście powiadomiła dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim, który wysłał na miejsce patrol i w taki sposób, że tak powiem, mężczyzna został, z tego co pamiętam, dowieziony do Izby Wytrzeźwień, bo był w stanie nietrzeźwości. Więc to jest jakby, zdarza się, nie jest to może nagminne w garnizonie podlaskim, natomiast
no ale sytuacje są, ten tak, telefon się przydaje, po prostu.
Przydaje się.
No to teraz takie pytanie, które mi od razu przyszło do głowy, bo powiedział pan, że pani zadzwoniła do dzielnicowej, dzielnicowa zadzwoniła do dyżurnego, dyżurny zadzwonił po pogotowie, pogotowie pewnie zadzwoniło po ratowników i ratownicy pewnie pojechali. W związku z tym pytanie, co w takich sytuacjach należy robić? Czy od razu kręcić 112, czy lepiej zadzwonić najpierw do dzielnicowego, dzielnicowy do dyżurnego i tak dalej, i tak dalej? Odpowiedź wydaje się prosta.
Odpowiedź jest prosta, proszę państwa. Pierwsza rzecz to trzeba zainterweniować i tutaj chwała, że tak powiem, że ktoś podjął interwencję. Natomiast warto jest po prostu podejść do tego człowieka i zobaczyć, co tak naprawdę z nim się dzieje. Tak? Nie bójmy się tego, reagujmy i generalnie wykręcajmy ten jednak numer 112. Dlaczego? Dlatego, że tak jak wcześniej była rozmowa, dzielnicowy może po prostu nie pracować, tak? Być poza godzinami służby, może na przykład telefonu nie odebrać, tak? Albo wykonywać nawet czynności służbowe w trakcie służby, nie wiem, przysłuchiwać kogoś, czy jakieś tam inną wizytę, mieć spotkanie w szkole i po prostu nie będzie w stanie w tym czasie odebrać telefonu, więc po prostu, żeby szybciej pomoc dotarła do takiego człowieka, to należy 112 numer wykręcić.
Jeszcze krótko chciałem zmienić temat. Zwracam się do pana dzielnicowego szybciutko, bo trochę czas nas goni. Te mrozy, takie ostre warunki zimowe, które teraz mamy, czy pan się spotyka z tym, czy częściej musi pan w związku z tym kogoś odwiedzać? Rozmawialiśmy jakiś czas temu o osobach samotnych, nieporadnych życiowo.
Oczywiście dana pora roku wymusza na nas to, że mamy działania, nie bądźmy obojętni i staramy się odwiedzać osoby, które na naszym terenie mieszkają samotnie, czasami nieudolni są życiowo i niesie jakoś pomoc. W tym wypadku często organizujemy oczywiście z OPS-em odwiedzanie takich osób. Wiadomo, że my ze swojej strony poza ciepłym słowem i wizytą, odwiedzając takie osoby, niewiele możemy wnieść, ale o nich nie zapominamy. No i tutaj by się przydało apelować, tak jak mój koordynator o tym wspomniał, żebyśmy nie byli obojętni w stosunku do osób samotnie mieszkających, którzy nie mają dachu nad głową i tego typu sytuacje zgłaszali chociażby pod numer 112.
Mhm. 112, pamiętajmy o tym numerze, nie bójmy się dzwonić. Czy można zgłosić na policję jakąś rzecz zupełnie anonimowo, czy zawsze trzeba się przedstawić z imienia i z nazwiska?
Możesz składać rzeczy, zgłaszać anonimowo, jak najbardziej.
Nie trzeba się przedstawiać, że mam na imię taki i nazwisko.
To znaczy, przedstawienie się zawsze, że tak powiem, przełamuje pierwsze lody i nawet w zwracaniu się do siebie jest to jakby inaczej traktowane, jak powiemy panie Janie, czy panie Tomku, tak, czy pani Marysiu, a nie tylko proszę pana, więc to zawsze te imię, nazwisko ułatwia jakby poznanie się.
Reagujmy, proszę państwa, choćby nawet dziś minus 6, w nocy minus 9, poprzedniej nocy nawet minus 16 w Białowieży, no to są takie sytuacje i są to takie warunki, w których musimy reagować, bo nie każdy, no, tak jak zwróciliśmy uwagę, jest zaradny życiowo i niektórzy po prostu potrzebują naszej pomocy. Stawiamy tutaj kropkę, a po przerwie porozmawiamy o bezpiecznych feriach zimowych. Wracamy do naszej rozmowy. Przed przerwą dużo czasu poświęciliśmy pracy pana dzielnicowego z gminy Ciechanowiec. Naszym gościem jest aspirant Grzegorz Kruszewski z Komendy Powiatowej Policji Wysokie Mazowieckie, ale pracujący, jak już wspomnieliśmy, właśnie w Ciechanowcu i z dzielnicowej gminy Ciechanowiec. Ale jest też z nami pani Magdalena Kozłowska z Podlaskiego Kuratorium Oświaty. No i teraz ja mam do pani Magdaleny pytanie, a nawet dwa pytania. Co zrobić? Jak zrobić, by zbliżające się ferie zimowe były dla naszych dzieci bezpieczne? Tutaj liczę na uczestnictwo w takiej szerokiej dyskusji również panów policjantów. A także jeśli młodzież gdzieś wyjeżdża, na przykład na zimowisko, to co i jak powinniśmy sprawdzić my jako rodzice, aby ten wyjazd był po prostu bezpieczny? Pani Magdalena Kozłowska.
Kwestia bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży to rzeczywiście jest ważne zadanie Podlaskiego Kuratora Oświaty i wykonujemy je rzeczywiście we współpracy ze służbami, z policją, z sanepidem, ze strażą pożarną.
Co robicie?
To już... Zaczynamy od takich spotkań z organizatorami wypoczynku, na których informujemy, w jaki sposób wypoczynek powinien być zgłoszony i w jaki sposób powinien być realizowany, żeby był bezpieczny. Tutaj każda ze służb mówi w kontekście swojej działalności. Oprócz tego często są wspólne kontrole. Już jak wypoczynek się odbywa, to oczywiście pracownicy kuratorium kontrolują bardzo często we współpracy z przedstawicielami Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku. Oprócz tego wypoczynki są kontrolowane zarówno przez sanepid, straż pożarną, czasami również straż graniczną, w zależności od położenia tego wypoczynku. Wracając do pana pytania, co zrobić, żeby ten wypoczynek był bezpieczny? Przede wszystkim sprawdzić organizatora wypoczynku.
Co to znaczy? Jak to sprawdzić?
Tak, może najpierw powiem, że wypoczynek to nie jest tylko ten wyjazdowy, tak? Te wszystkie obozy czy kolonie, na które dzieci wyjeżdżają. Mówimy również o wypoczynku w przypadku półkolonii, czyli tych wszystkich ofert, które proponują nam różne firmy, organizacje miejskie. Czy to organizowane przez szkoły, czy przez
domy kultury na przykład.
Każdy organizator powinien zgłosić wypoczynek do właściwego kuratora oświaty, czyli wszyscy organizatorzy z województwa podlaskiego zgłaszają wypoczynek do nas, do Białegostoku. My ten wypoczynek, to zgłoszenie wstępnie weryfikujemy i jeśli nie zawiera ono błędów, umieszczamy je w ogólnopolskiej bazie wypoczynku. Ta baza wypoczynku prowadzona jest przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. I rodzic, który wybiera wypoczynek dla swojego dziecka, powinien sprawdzić, czy w tej bazie wypoczynku to zgłoszenie się znajduje. Może to zrobić samodzielnie, wskazując nazwę organizatora i termin, powiedzmy, albo miejsce. Może poprosić organizatora, to jest najprostsze, o numer zgłoszenia. Jeśli organizator takiego zgłoszenia nie ma, to tego numeru również nie poda, więc oczywiście wtedy powinno się włączyć jakieś światełko alarmowe rodzicowi. Można również zadzwonić do nas, do kuratorium oświaty w Białymstoku. My sprawdzimy, czy taki wypoczynek został zgłoszony i na pewno taką informację rodzicom przekażemy. Jeśli tego wypoczynku w bazie nie ma, to albo organizator nie planował go zgłosić, po prostu organizuje tak zwany dziki wypoczynek, albo są jakieś błędy i wypoczynek nie mógł zostać umieszczony w bazie.
To pytanie teraz do panów policjantów, czy w związku z tym, jeżeli ja jestem rodzicem, który chciałby dziecko wysłać na półkolonie, ale te półkolonie nie zostały zgłoszone do podlaskiego kuratora oświaty, czy też każdego innego, bo tak naprawdę dotyczy to całej Polski, to czy powinienem od razu zadzwonić na policję, czy poinformować o tym kuratorium, panowie policjanci?
Bardziej kuratorium. To jest jednak kwestia organizacji wypoczynku to nie są, nie leży w kompetencjach policji.
A jeżeli na przykład nie będę tak czujny przed zgłoszeniem dziecka i dziecko już będzie brało udział w takim wypoczynku, to wciąż należałoby zgłosić to do kuratorium?
Tak, jak najbardziej do kuratorium. Oczywiście policja, jeśli otrzyma taki sygnał, to, że tak powiem, zwizytuje te miejsce, gdzie jest wypoczynek, się odbywa, tak poprosi o odpowiednią dokumentację, ale tak czy siak jakby sprawę przekaże dalej do kuratorium oświaty.
To jest właśnie to pole, na którym współpracujemy. Bardzo często sygnały o tak zwanych dzikich wypoczynkach otrzymujemy od służb, od sanepidu czy od policji. Natomiast każdy sygnał, który do nas dociera, jest sprawdzany. Czyli jeśli rodzic zorientuje się, że wypoczynek nie jest zgłoszony, czy cokolwiek jest niepokojącego nawet w zgłoszonym wypoczynku, każda taka informacja jest przez nas weryfikowana. Na pewno będzie tam przeprowadzona kontrola, czy przez pracowników tutaj kuratorium w Białymstoku, czy przez pracowników delegatur w Łomży i w Suwałkach.
A proszę mi powiedzieć, jeżeli szkoła organizuje półkolonie, to takie półkolonie też muszą zostać zgłoszone do kuratorium?
Tak. Każda forma zagospodarowania wolnego czasu w czasie ferii zimowych powinna być zgłoszona do kuratorium. Dotyczy to obozów sportowych, dotyczy to szkół, dotyczy to wyjazdów organizowanych przez parafię. I oczywiście wszystkie biura podróży czy stowarzyszenia, organizacje powinno to być do nas zgłoszone.
Proszę wybaczyć, ale muszę zapytać, dlaczego? Dlaczego takie wypoczynki powinni organizatorzy zgłaszać?
Właśnie dlatego, żeby można było sprawdzić, czy opieka nad dziećmi jest prowadzona we właściwy sposób.
A państwo kontrolujecie wszystkie zgłoszone?
To znaczy nie mamy takiej możliwości, żeby skontrolować wszystkie. Kontrolujemy przynajmniej 20% wypoczynków odbywających się na terenie województwa podlaskiego. To oznacza, że kontrolujemy również organizatorów z Polski.
To bardzo dużo.
Wspomaga nas właśnie delegatura w Suwałkach i w Łomży, ale te kontrole są bardzo częste.
Jeżeli państwo kontrolujecie, to co najczęściej kontrolujecie, a jeżeli już kontrolujecie i dochodzi do jakichś nieprawidłowości, to co najczęściej stwierdzacie?
Myślę, że taką najważniejszą kwestią to jest kadra, ponieważ w zgłoszeniu wypoczynku organizator deklaruje, kto będzie opiekunem, deklaruje, jakie dokumenty ma, ale nie jest to bardzo szczegółowe. My tych dokumentów nie widzimy. Możemy stwierdzić, czy taka osoba ma ukończony kurs dla wychowawców wypoczynku, bo być kierowników wypoczynku dopiero, kiedy ta kontrola się odbywa. Również bardzo często, każdy organizator wypoczynku musi się dołączyć również opinię straży pożarnej, czy dany obiekt, w którym wypoczynek się odbywa, spełnia te wymagania bezpieczeństwa, co w kontekście dzisiejszych wydarzeń również jest bardzo istotne. I dotyczy to zarówno półkolonii, czyli tych miejsc, gdzie dzieci nie nocują, ale również wszystkich tych wyjazdowych obiektów hotelarskich, niehotelarskich również.
A jeżeli na przykład organizator planuje jakieś wyjazdowe atrakcje typu uczestnictwo w zajęciach na lodowisku, wypad do kina albo cokolwiek innego, to wszystko musi się zawierać w tym zgłoszeniu. To musi być wszystko dokładnie opisane.
Organizator wypoczynku załącza ramowy program wypoczynku. Nie jest on jakoś wyszczególniony, jakie punkty powinien zawierać, i różnie organizatorzy rzeczywiście piszą. Niektórzy piszą, że treningi, tak, rano, po południu, wieczorem, i rzeczywiście, jeśli to jest obóz sportowy.
No bo co mają inaczej napisać? No tak.
Niektórzy rzeczywiście bardzo dokładnie piszą. A to, o czym pan powiedział, to jest bardzo charakterystyczne dla półkolonii, dla programu półkolonii, czyli wizyty w różnych takich miejscach atrakcji dla dzieci, typu jakieś tam fikolandy, również basen, czy wyjście do kina.
Bo zimowisko rządzi się już swoimi własnymi prawami i tam już najczęściej jest wszystko ustalone. W ogóle czy zimowiska się odbywają w województwie podlaskim?
Zimowisko to może być wyjazdowe, tak? Typu taki obóz.
Mi się kojarzy zimowisko z takim wypadem na narty gdzieś najczęściej. nie wiem, Gołdat. Gołdat to nie nasze województwo.
To jest chyba tylko jednak potoczna nazwa tak czy siak organizowanego wypoczynku zimowego.
Tak, w czasie ferii zimowych.
Po prostu. No ale jeszcze wracam do swojego pytania. Jakie najczęściej państwo stwierdzacie uchybienia, jeżeli chodzi o kontrolę?
Sprawdzamy niekaralność wychowawców i kierownika wypoczynku. Tutaj czasami rzeczywiście są jakieś nieaktualne zaświadczenia o niekaralności, ponieważ każdy wychowawca czy kierownik powinien taką niekaralność wykazać. To, co sprawdzają pracownicy kuratorium, to wiąże się z dokumentacją, tak? Czyli to są te dokumenty, programy, jakieś regulaminy, ale ważnym elementem każdej kontroli to jest rozmowa z dziećmi.
Jednak.
Oczywiście. I planując kontrolę, zawsze nie wystarcza kontrolującemu, żeby był kierownik z dokumentacją. Zwykle są też dzieci, które albo chwalą, albo się żalą. Żalą się najczęściej na jakieś niedobre jedzenie, nie takie jak w domu, ale ich głos również jest wysłuchany, chociaż rzeczywiście bardzo rzadko się zdarza, że jest to głos wzywający pomocy, czy alarmujący, bo to są takie zwykłe problemy dzieci.
No to na przykład dzieci mówią, że tam fasolka po brytońsku to nie bardzo, najczęściej. I państwo na przykład już dzwonicie do sanepidu, mówicie, nie, proszę tutaj sprawdzić, czy nie?
Czy nie jest za rzadka?
Czy nie jest za rzadka ta fasolka?
Nie dzwonimy do sanepidu. Sanepid sam sprawdza żywienie na każdy...
Już swoją. Tak. A jakie... Czy pamięta pani na przestrzeni ostatnich lat jakieś takie najbardziej spektakularne zdarzenia, kiedy państwo musieliście na przykład bardzo mocno zareagować, albo zgłosiliście policji fakt, że tam dzieje się naprawdę coś złego i trzeba tam zamknąć,
To znaczy tak, jeśli chodzi o zamknięcie wypoczynku, to rzeczywiście na przestrzeni ostatnich lat zdarzyło się to kilkakrotnie, ale myślę, że niezbyt często porównując do innych województw. Mieliśmy taki wypoczynek w Rajgrodzie, to nie był organizator z województwa podlaskiego. Wypoczynek był niezgłoszony, były sygnały i od rodziców, i od służb, że taki wypoczynek się odbywa. Podczas kontroli okazało się, że wychowawcy, ani kierownik, ani wychowawcy nie mają kwalifikacji. Było to dość trudne dla nas, ponieważ ci wychowawcy byli pozamykani w pokojach i tylko dlatego, że mieliśmy spotkanie bardzo szczegółową rozmowę z dziećmi i...
Czy oni przed państwem pouciekali?
Tak. Kierownik twierdził, że są zupełnie inne osoby, a rzeczywiście opiekę nad dziećmi sprawowali bardzo młodzi ludzie bez żadnych kwalifikacji, czy to pedagogicznych, czy to bez kursu dla wychowawców wypoczynku, ale dzięki temu, że w kontroli brała udział nasza koleżanka z Komendy Wojewódzkiej Policji, doświadczona policjantka, umiała wydobyć te informacje od dzieci, że to ktoś inny jednak się nimi opiekuje. To rzeczywiście było wstrząsające. Ten wypoczynek został zamknięty. Podobnych sytuacji nie ma zbyt dużo. Rzeczywiście to się wiąże z tym niezgłoszeniem wypoczynku, ale jeśli jest wypoczynek, jest tak naprawdę prowadzony zgodnie z przepisami, tylko nie ma tego zgłoszenia, wówczas zgłaszamy ten fakt policji czy prokuraturze i na takiego organizatora zostaje nałożona kara grzywny. Różnie to bywa, ale tak około 500 zł.
A może być to więcej? Bo czasami przychód z takiego nielegalnego zorganizowania wypoczynku może być większy niż taka kara 500 zł niestety.
Tak naprawdę to nie wiem, jak się kończą te sprawy, czy były jakieś większe sankcje nałożone, ale być może, że były wytoczone inne sprawy niż tylko prowadzenie dzikiego wypoczynku.
Panie aspirancie, jak to jest w praktyce?
Przyznam się szczerze, że... Nie umiem odpowiedzieć na to pytanie.
Jasne. Ale proszę mi powiedzieć, chciałbym, żebyśmy trochę podsumowali to, co tutaj dotychczas zostało powiedziane. Jeżeli chcę wysłać dziecko na jakiś wypoczynek, to po pierwsze, co powinienem zrobić? Pani
sprawdzić Magda. W bazie wypoczynku. Może podam adres wypoczynek.men.gov.pl. Czy
Czyli na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Na stronie ministerstwa, tak, czy ten wypoczynek tam figuruje. Jeśli go nie ma, można się zwrócić albo do organizatora, żeby podał ten numer wypoczynku lub pokazał to zgłoszenie po prostu, albo można zadzwonić do nas, do kuratorium w Białymstoku, my sprawdzimy, czy ten wypoczynek nie został zgłoszony.
Mhm. Czy w tym przypadku działa magiczny numer 112? Jeżeli stwierdzimy, że takiego wypoczynku nie ma, nie jest zarejestrowany, organizator no, mówi, że generalnie wszystko jest w porządku, ale na stronie ministerstwa nie widnieje taki wpis.
Oczywiście numer 112 służy do zgłaszania wszelkiego typu nieprawidłowości, no, więc, przekieruje. Oczywiście dyspozytor z numeru 112 przekieruje do odpowiedniej lub jednostki policji, lub do odpowiedniego innego urzędu.
Nie, pytam się, bo wie pan, no 112 to jednak numer alarmowy. To powinien chyba może służyć, no nie wiem, tak mi się wydaje, że do jakichś takich bardziej pilnych kwestii.
Znaczy, numer 112 jest tym numerem takim do wszystkiego tak w zasadzie, tak? Oczywiście do błahych spraw nie powinniśmy go wykorzystywać, natomiast jeśli ktoś nie wie, gdzie się zgłosić, no to zachęcamy do korzystania z tego numeru.
No tak, i są też dzielnicowi.
Osoby konkretne tam pokierują.
No, oczywiście, że tak.
No właśnie, są też
przekażemy swoim przełożonym odpowiednią informację w odpowiedniej formie, no i dalej nadamy tego biegu całej sytuacji.
Okay. Także...
Ale jeśli podczas wypoczynku zdarzą się sytuacje różne, agresywne, mogą się zdarzyć, prawda? Czy to jakiś atak na uczestników z zewnątrz, a no, niewykluczone, że również ktoś z opiekunów też może jakieś, czy nawet dzieci, tak? W drugą stronę jakaś agresja lub, nie wiem, zbiorowe zatrucie, to, że coś się dzieje, tak? No wtedy ten numer 112 jest jednym, tak, jedną z możliwości.
Aczkolwiek musimy pamiętać o tym, że odpowiednią instytucją do pełnienia kontroli nad wszystkimi wypoczynkami, tymi zimowymi, nie tylko, bo także letnimi, tak, jest Kuratorium Oświaty i to tam przede wszystkim powinniśmy się zgłaszać. Jakiś numer telefonu?
Tak, zapraszam do kontaktu pod numerem telefonu 85 748 48 38. Jeśli mogę jeszcze coś dodać, bardzo serdecznie zachęcam rodziców, żeby sprawdzali wypoczynki, ponieważ to nie jest takie oczywiste. I bardzo często wśród moich znajomych rodziców nie ma takiego zainteresowania, czy ten wypoczynek jest zorganizowane zgodnie z prawem, czy są przestrzegane normy. Także zachęcam do sprawdzania, zachęcam do interweniowania i mobilizowania również organizatorów do zgłaszania wypoczynków. Mhm.
No i proszę też rozmawiać z dziećmi. Bo dzieci, które będą uczestniczyły w tych zajęciach, jeżeli stwierdzą, że coś jest nie tak, że no różne rzeczy mogą się dziać, to po prostu należy z dzieckiem porozmawiać. Jeżeli państwo stwierdzicie, że coś jest nie w porządku, proszę dzwonić do Kuratorium Oświaty 748 48 38 48 48. No, do zapamiętania, jak
tak
najbardziej.
Jest.
Bardzo serdecznie państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas dziś. Porozmawialiśmy sobie trochę o tym bezpiecznym wypoczynku. Pytania, odpowiedzi jeszcze ewentualnie, gdyby były, to można do ministerstwa dzwonić, ale tam lepiej nie dzwonić. Do kuratorium oświaty lepiej dzwonić.
Zapraszamy do kontaktu.
Bardzo serdecznie dziękujemy. Jeszcze pan aspirant Kosikowski ma coś, uwagę.
Chciałem jeszcze przypomnieć o możliwości sprawdzenia autokaru lub innego pojazdu służącego do wyjazdu
to
dzieci.
Bardzo,
tak? Takie zgłoszenie wyjazdu należy zgłosić do najbliższej jednostki policji na kilka dni przed planowanym wyjazdem, tak? Podać skąd autobus będzie wyjeżdżał, ewentualnie policja wskaże miejsce, gdzie ten autobus należy podstawić, tak? Policjanci przyjadą, skontrolują i stan techniczny pojazdu, tak? Jak również stan psychofizyczny kierujących tym pojazdem, tak? A jeśli nie ma oczywiście obowiązku tutaj jakby tego zgłaszania, natomiast my zachęcamy do tego, jesteśmy po to, żeby służyć bezpieczeństwu osób wyjeżdżających, tak, a w każdym razie, jeśli nawet rodzic przed samym dowiezieniem dziecka stwierdzi, że jakieś podejrzenia w stosunku do kierującego ma, to wtedy też jak najbardziej numer 112 już bez wcześniejszego umawiania się.
Bardzo serdecznie dziękujemy w takim razie. Proszę pamiętać o tej możliwości, bo to jest bardzo ważna rzecz. Tak sobie myślę, że najlepiej chyba byłoby sprawdzać taki samochód i kierowcę w dniu wyjazdu.
I tak zawsze to się odbywa, tak? My dostajemy informację, kiedy autobus wyjeżdża, prosimy o podstawienie w dane miejsce, gdzie dokonana jest kontrola, kontrola, tak, i bezpośrednio przed wjazdem patrol ruchu drogowego przyjeżdża osoby, że tak powiem, które na co dzień stykają się z pojazdami i one ocenią ten stan techniczny pojazdu i stan psychofizyczny kierowcy.
Bardzo serdecznie dziękujemy i proszę o tym pamiętać. Podlascy policjanci czekają, podlaski kurator oświaty również czeka na Państwa sygnały. Dzielnicowi też czekają na różne nieprawidłowości przez Państwa zgłaszane. Proszę dzwonić, po prostu jesteśmy do Państwa dyspozycji.
Przypomnę jeszcze tylko, że na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji, jak również innych jednostek z garnizonu podlaskiego, odpowiedni taki baner jest podczepiony pod strony, tak, po kliknięciu w ten baner mamy dostęp do pliku wykaz punktów kontroli autobusów na terenie podlaskiego województwa, gdzie są wszelkie istotne informacje, łącznie z numerami telefonów, godzinach, kiedy można dokonać zgłoszeń wyjazdu.
Dziękuję bardzo serdecznie, zagadaliśmy się niesamowicie, ale to dobrze, bo temat bardzo ciekawy i słuszny i warto rozmawiać. Kolejne spotkanie z podlaskimi policjantami za tydzień, a dziś naszymi gośćmi w studiu byli aspirant Grzegorz Kuruszewski z Komendy Powiatowej Policji w Wysokim Mazowieckim, starszy dzielnicowy gminy Ciechanowiec. Dziękuję.
Dziękuję również.
Z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji to dziś w postaci pana aspiranta Wojciecha Kosikowskiego. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
A była także z nami z podlaskiego kuratorium oświaty pani Magdalena Kozłowska. Dziękuję.
Dziękuję. Dziękuję.